Rozmawiajmy o sporcie.
Grzegorz Milko, dobry wieczór. Porozmawiamy dziś na pewno o piłce nożnej, ale też o skokach, o tenisie, o Formule 1. Piłka nożna może za chwilę, bowiem kończy się runda jesienna naszej ekstraklasy. Jeszcze do rozegrania zostaną dwie kolejki awansem rundy wiosennej ze względu na Mistrzostwa Świata. No, oby z udziałem reprezentacji Polski. Też na pewno powiemy o meczach barażowych, które nas czekają z Rosją. Myślę, że warto jeszcze mimo wszystko wspomnieć, chociaż w jednym zdaniu, o tej złotej piłce, nieszczęsnej złotej piłce, która gdzieś tam uwiera polskich kibiców i całej tej historii, że Lewandowski tej piłki nie dostał, choć być może dostanie za ubiegły rok, ale to za chwilę. Co z tymi skokami? No, wydawało nam się, że skoro skocznia imienia Adama Małysza w Wiśle Malince, no to nasi obudzą się po dwóch pierwszych słabych konkursach w dalekiej Rosji, a później w fińskim Kusamo. No, nie obudzili się, bo w turnieju drużynowym czwarte miejsce, no to jeszcze gdzieś tam było, powiedzmy, jakoś tam przyjęte, że mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale wszyscy mimo wszystko chyba czekali na ten niedzielny konkurs indywidualny. A tutaj co? No a tutaj też nie polatali za daleko. Raz, że warunki może nie były rewelacyjne, a dwa, że też forma jest daleka od przysłowiowej rewelacyjnej, bo do rewelacji to jest naprawdę ho, 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 może i dalej. Kamil Stoch był 11, 25 dopiero Piotr Żyła, nasz mistrz świata, bądź co bądź. Aleksander zniszczył 26, 32 Dawid Kubacki i tak dalej, można by wymieniać, a wygrał nieoczekiwanie Jan Hertl, nie Austriak, który wyprzedził tego rewelacyjnego Norwega Mariusza Lindvika, a także Stefan Kraft był trzeci, to Austriak, Karl Geiger na czwartym miejscu i Markus Eisenbichler miejsce piąte, tak to wyglądało w Wiśle, no i cały czas rzeczywiście kibice skoków, ale myślę, że w ogóle kibice polskiego sportu, bo przecież od czasów Adama Małysza to chyba wszyscy, którzy lubią sport, kibicują w większym czy mniejszym wymiarze polskim skoczkom. No więc na razie tych optymistycznych informacji prosto z Beskidu Żywieckiego póki co nie ma. Natomiast jeśli chodzi o inne dyscypliny, to nasi, powiedzmy, w kontekście gdzieś tam walki o czołowe lokaty w Europie czy na świecie, to na razie jakby w ten weekend nic się takiego wielkiego nie działo, bowiem bardziej wszystko skupione wokół ekstraklasy, wokół tego, że Iga Świątek zmienia swojego trenera po 5 latach. To jest ważna też informacja, do której niewątpliwie będziemy wracać, bo no, w końcu Iga Świątek to takie nasze dobro narodowe. No i też na pewno to właśnie, o czym mówiłem, że czas leci szybko i końcówka marca to będą z kolei mecze barażowe. Na dzień dobry wylosowaliśmy Rosję, ale o tym wszystkim z naszym gościem specjalnym już za chwilę. Może najpierw posłuchajmy Depeche Mode, a później skupimy się na tym, co w trawie, jeszcze cały czas w trawie piłkarskiej piszczy. Dobiega końca 17. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, więc tak, 78. minuta w meczu Zagłębie Lubin-Lech. Lider tabeli, a więc Kolejosz prowadzi 3-2. Ten mecz się toczy. O 20.00 rozpocznie się też bardzo ważny mecz dla układu tabeli, szczególnie tej dolnej. Krakowia-Legia Warszawa. Legia się przełamała, wygrała 1-0. Przypomnijmy, w poprzedniej kolejce z Jagiellonią po 7 porażkach z rzędu w lidze, po tej fatalnej serii, najgorszej od czasów wojny. Ale jeszcze jakie wyniki w tej serii spotkań, bo to jest ostatnia jesienna, a więc tak, Pogoń wygrała na wyjeździe w Niecieczy, w dalekiej Niecieczy, jak dla siebie ten wyjazd niesamowity przez całą Polskę, pod Tarnów. 3-1. Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 3-1 i znów bramka Łukasza Podolskiego i znów piękna. Ja w poprzedniej kolejce nie byłem w stanie wręcz opisać tego, jaką wspaniałą bramkę Podolski strzelił, a to była potężna bomba prawie z miejsca, lewa noga, piorunujące uderzenie za 16 metrów i teraz zrobił bardzo podobnie. Skręcił obrońcę Śląska, przyłożył na swoją lepszą lewą nogę i znów huknął niesamowicie. No, on ma prawdziwy dynamit w nodze. Jeszcze taka ciekawostka, bo jak padał ten gol, to ja sobie myślę, o Jezu, to Podolski poszedł do Śląska Wrocław? Dlaczego tak pomyślałem? No bo Górnik Zabrze grał w zielonych koszulkach, tylko z czarnymi wypustkami. To było po prostu dla górników 4 grudnia, oczywiście barburka, więc barwy górnicze, ciemno-zielono-czarne i w takich strojach zagrał Górnik, dlatego mi się pomyliło, przecież Śląsk nominalnie gra w zielonych, tym razem Śląsk na biało, ale Górnik wygrywa, to nie miało znaczenia. Jagiellonia przegrywał siebie z Górnikiem Łęczna 1-2, no i to jest na pewno niespodziewane. niespodzianka. Łęczna wcale nie chce spadać z ligi. Łęczna walczy. Lechia Gdańsk pokonała Raków Częstochowe 3-1, a więc w tym meczu na szczycie Lechia lepsza. Stal Mielec wygrywa z Wisłą Płock 2-1. Liderem póki co jeszcze musi oczywiście wygrać. Dokończyć to spotkanie zwycięstwem będzie Lech Poznań, który ma 35 punktów. No i gra swój mecz. 35 również ma Pogoń, tyle że ona już czeka tak naprawdę teraz na wynik Lecha. Trzecia jest Lechia Gdańsk z 33 punktami, później czwarty Raków, piąty Radomiak, a ta strefa spadkowa Legia, która może już dziś z tej strefy wyskoczyć, jeśli dobrze zagra w Krakowie na stadionie przy ulicy Kałuży. Górnik Łęczna podźwignął się z ostatniego miejsca i wskoczył na przedostatnie, a ostatnie czerwona latarnia naszej ekstraklasy to Warta Poznań. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tą kolejkę. Ostatnią kolejkę jesieni do rozegrania, jeszcze później dwie awansem w grudniu wiosny. Tak to się wszystko układa. A naszym gościem jest pan Kazimierz Romaniec, a więc dziennikarz, prawnik, historyk piłki nożnej, wydawnictwo GIA. Dobry wieczór. Jeszcze raz serdeczne. Po miesiącu mniej więcej się spotykamy. Tematy piłkarskie, no one nigdy nie śpią, nawet w zimie. No jak to jest teraz właśnie z tym mistrzem jesieni? Bo ten Lech być może będzie tym mistrzem jesieni. Czy to już będzie takie naznaczenie, że może zostać mistrzem Polski? Czego oczywiście w Poznaniu no, wszyscy bardzo chcą i sobie nie wyobrażają innego scenariusza.
No, różnie to bywało, różnie to bywa w Polsce, różnie to bywa w innych krajach. Ja tutaj tak ad vocem troszeczkę to, co pan tutaj powiedział. No
byliśmy na ty, więc bądźmy na ty.
Przepraszam, co powiedziałeś. Tutaj odnośnie meczu Legii z Krakowią, no to Legię czeka bardzo trudno. Trudny egzamin dzisiaj przy Kałuży, dlatego że trener Jacek Zieliński jest fachowcem wysokiej klasy i na pewno ustawi Krakowie dość dobrze na ten mecz. Także będzie bardzo ciekawy mecz, bo Legia wychodzi z dołka, a Krakowia też ma nowe impulsy od nowego trenera. Wracając do pytania twojego, to myślę, że tutaj trzeba sobie popatrzeć na to w ten sposób. To jest ważny punkt. To jest taki tytuł mistrza jesieni, to jest taki punkt, w którym klub, który jest tym mistrzem jesieni, może sobie powiedzieć, no jesteśmy na dobrej drodze. Zamknęła się pewna sekwencja sezonu, możemy iść dalej. Natomiast nie przesądza to oczywiście i jakby popatrzeć na to historycznie, to nie przesądza to oczywiście ani tytułu mistrzowskiego. Myślę, że historycznie to się tak dzieli pół na pół. Nie ma tam jakiejś większej przewagi tych drużyn, które Mistrzostwo Polski zdobywały, będąc mistrzem jesieni, tych drużyn, które nie zdobywały. Wszystko jest jeszcze przed nami, zwłaszcza przy tak interesującym rozwoju sytuacji, jaki mamy obecnie w naszej ekstraklasie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w zasadzie cztery drużyny, które mogą się bić o to Mistrzostwo Polski, co z perspektywy atrakcyjności rozgrywek dla kibica, dla nas wszystkich, to jest naprawdę niezwykle ważna sprawa. Mamy Lechię, mamy Pogoń, mamy Lecha, mamy Raków, który na pewno nie zrezygnuje, zwłaszcza, że trener Papszun, moim zdaniem, który nie odejdzie przed końcem sezonu, będzie koniecznie chciał zakończyć swoją przygodę z Rakowem Częstochowa tytułem mistrzowskim i zrobi wszystko, żeby to zrobić, żeby zakończyć ten etap w swoim życiu, no bo chyba jednak z tego Rakowa po sezonie najpóźniej odejdzie jakimś sukcesem.
Jest też ta rewelacja z Radomia. Radomiak nie tak rewelacyjny jak niektórzy beniaminkowie, powiedzmy, ale no, walczy dzielnie.
Myślę, że walczy dzielnie, odbierze punkty wielu jeszcze pretendentom, kandydatom, ale myślę, że to będzie solidny środek tabeli. Wyżej nie sądzę, żeby ani kadra, ani powiedzmy też siła drużyn, które są przed nim. Piąte miejsce jest realne. Czemu nie? Jeżeli wiosna będzie do dobra, ale wyżej Radomiaka raczej nie widzę. To i tak będzie ogromny sukces, a prawdziwa wartość Beniaminka jest zawsze sprawdzana w drugim sezonie od awansu, co najdobitniej pokazuje sytuacja, w jakiej jest teraz Warta Poznań. Warta była w zeszłym roku takim Radomiakiem, można powiedzieć,
tak,
zwłaszcza na wiosnę, prawda? Natomiast ja tu bym chciał tak króciutko, korzystając z okazji, przypomnieć, bo wspomniałeś tutaj o mistrzach jesieni. Byli tacy mistrzowie jesieni, których to mistrzostwo znaczyło wiele dla ośrodków, które no w tej chwili może są zapomniane trochę, może są trochę niżej w tabeli.
To ja przepraszam, Kazimierz, tylko przerwę na sekundkę, bo bije się pierś, popełniłem, no może nie błąd, bo jakieś takie zaćma, zapomnienia, przecież są Mistrzostwa Świata w piłkarek ręcznych w Hiszpanii i w tym momencie nasze piłkarki dzielnie walczą z reprezentacją Rosji, przegrywają 2 bramkami. 20-22 mecz się toczy. Dlaczego? To jest też ważne w kontekście piłkarskim, no bo z tą Rosją my zagramy w eliminacjach do Mistrzostw
jeszcze o tym mówić
świata
dzisiaj.
I będziemy o tym mówić. Więc śledzimy to, co dzieje się na parkiecie w Hiszpanii. Polska-Rosja 20-22, ale ten mecz trwa. Przepraszam i proszę kontynuować.
I wracam do tych dwóch właśnie klubów, o których chciałem wspomnieć tutaj, bo to były kluby, które w swojej grze zdobywały właśnie tytuł mistrza jesieni w polskiej lidze i w swojej grze prezentowały naprawdę styl gry, który wtedy porywał. I w pierwszym przypadku jest to sezon 1978-79 i to jest Odra Opole prowadzona wtedy przez trenera Antoniego Piechniczka, która jej takimi dwoma znakomitymi meczami firmowymi, to był pierwszy mecz, to był na Łazienkowskiej z Legią, wygrany 5-3 w sytuacji, kiedy Legia prowadziła 2-0. Były to ostatnie dwie bramki Kazimierza Dejny w polskiej ekstraklasie. Był to wspaniały, fenomenalny mecz. Legia prowadziła 2-0, 3-1, by przegrać 3-5. Ostatecznie Alfred Bolcek, nieżyjący już lewoskrzydłowy Odry Opole, zdobył wtedy 3 bramki. Dostał w Sporcie Katowickim 10. Niesłychanie rzadko wtedy taka ocena się pojawiała w Sporcie. I później Odra uwieńczyła jak gdyby swoją taką zwycięską rundę jesienną zwycięstwem z Ruchem Chorzów w Opolu 3-1, kiedy to stadion Odry po prostu pękał w szwach, 20 tysięcy ludzi. Do dzisiaj w Opolu się to wspomina. I cóż, i potem grali tam poza Bolskiem z takich znanych reprezentantów, no to powiedzmy sobie Józef Młynarczyk w bramce, Roman Wójcicki na stoperze, Józef Adamiec na stoperze, tacy gracze, którzy byli...
Zbigniew Gut jeszcze
nie,
wtedy?
Gut, już nie. Natomiast na jego miejscu, na prawej obronie, grał wtedy Franciszek Rokitnicki. Taki ligowiec troszeczkę.
A ojciec Mirosława Kloze?
A to też już było, po. Okay. To było na styku albo po. W każdym razie w tym meczu w Warszawie...
Józef Kloze zresztą dodajmy.
Józef Kloze, oczywiście. I potem Okser, między innymi. I w tym meczu w Warszawie w każdym razie nie grał. Była taka ekipa w Odrze bardzo, bardzo mocna, ale na wiosnę się to wszystko posypało. A propos naszych tutaj rozmów, jak się powiedzmy toczyły losy mistrzów jesieni. I Odra zajęła 6. miejsce w lidze, wygrywając notabene z mistrzem Polski Ruchem Chorzów, z tym ruchem, z którym wygrała 3-1 w tym słynnym meczu w Opolu, na wyjeździe 1-0 w ostatniej kolejce, ale no i mogła sobie powiedzieć, że jest jedyną drużyną w lidze, która dwukrotnie pokonała nowego mistrza Polski. A drugim takim klubem jest bliski ci, bo wiem, Górnik Wałbrzych i tutaj musieliby się przenieść do sezonu 83-84, gdzie Górnik Wałbrzych prezentował też wspaniałą piłkę na Nowym Mieście, frekwencję między 30 a 40 tysięcy. Znowu wspaniały mecz z Legią Warszawa 5-1, przepraszam, z Wisłą Kraków 5-1, a z Legią Warszawa 4-1. Tak. Przepraszam bardzo.
I jak mówiłeś o tych notach 10 od Sportu, to za Wisłę Kraków Włodzimierz Ciołek, wielki idol Wałbrzycha, król strzelców zresztą tamtego sezonu, też jako pomocnik, to jest też ciekawe, reprezentant kraju, tak. W końcu brązowy medalista, srebrny medalista, trzecie miejsce oczywiście z Hiszpanii, no i on wtedy dostał 10 za Wisłę Kraków.
Tak, to w ogóle była fascynująca historia z Górnikiem Wałbrzych, bo Górnik Wałbrzych wielokrotnie próbował walczyć o ekstraklasę, miał pierwszą taką fazę zawodników, wtedy właśnie Włodzimierz Ciołek, który był zresztą wychowankiem Górnika Wałbrzych, jakby nie wytrzymał tej porażki w drugiej lidze, odszedł do Stali Mielec na kilka lat, wtedy również Marek Pięta, przyszła gwiazda Widzewa, przeniósł się do Łodzi i grał w Widzewie, ale potem po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii Włodzimierz Ciołek wrócił do, jak Górnik Wałbrzych awansował w 83 roku do Ekstraklasy, wrócił do Górnika i poprowadził tą drużynę no podobno w Wałbrzychu wtedy się tylko o tym mówiło. Tak, nie mówiło się o niczym innym.
To jest taka też oczywiście zachowując wszelakie proporcje, ale ja teraz oglądam na Amazonie serial o Diego Maradonie. Fabularny, ale tam jest bardzo dużo zdjęć dokumentalnych. W ogóle świetna pozycja. Naprawdę polecam wszystkim w streamingowym Prime Video. Tak to się fachowo nazywa. W każdym razie no i oczywiście w tym Neapolu on był absolutnym idolem. No to jest oczywiście, taka wiedza powszechna, ale gdzieś tak mi się przypominają te sytuacje z Ciołkiem w Wałbrzychu i to w skali oczywiście proporcji, zachowując Włochy, Neapol, te wszystkie barwy biało-niebieskie, zresztą Górnik miał bardzo podobne, takie bardzo same podobne. Wręcz, to Ciołek był takim właśnie Maradoną Wałbrzycha.
Ale to jest właśnie, to jest to piękno piłki, że integruje społeczność lokalną, ludzie żyją tym, to jest temat, zwłaszcza w tych trudnych czasach, jakie wtedy były, w szarych czasach, to ta piłka pozwalała właśnie spojrzeć na ten świat trochę innym wzrokiem i to było tak, dlatego to jest tak cenne, dlatego tak to miło wspominamy.
Tak, ale potem przyszła wiosna, że już tak skrócę troszeczkę rzeczywiście tą opowieść, bo to ta jesień była cudowna w wykonaniu Górnika, ale wiosną się posypało.
I skończyło się posypało na szóstym się wiosną, miejscu, tak. Podobnie jak z Odrą Opole.
Tak. I też kończyli meczem z Ruchem zresztą, ale to jakby mniejsze ma znaczenie. W każdym razie nadzieje były rozbudzone niesamowicie. Ponad 40 tysięcy ludzi, ścisk nieprawdopodobny na tym potężnym stadionie, który teraz już niestety umiera lub już dawno umarł, na Nowym Mieście. Ludzi, tłumy, to nawet no dziś już takiej frekwencji powiedzmy nie ma w naszej Ekstraklasie.
Ale
jedynie przy meczach reprezentacji.
Względy bezpieczeństwa.
Tak, pewnie tak. To były zupełnie inne czasy, ale później się to posypało i ta wiosna już była mimo wszystko rozczarowująca. Czyli to może być taki ku przestrodze, że ten Lech wcale nie będzie mistrzem Polski.
Ale będzie bardzo wyrównana walka. Ja tutaj wieszczę bardzo wyrównaną walkę i muszę powiedzieć, że obejrzałem ostatnio, tydzień temu obejrzałem mecz Pogoni z Lechią. Teraz obejrzałem mecz Lechii z Rakowem i muszę powiedzieć, że kawałek dobrej piłki w tym można było zobaczyć. Szczególnie uważam tutaj, powiem szczerze, tak podsumowując, jeżeli tutaj mówimy o pewnym podsumowaniu rundy, mnie szalenie podoba się gra Pogoni Szczecin tej jesieni. To pokazuje zarówno powrót Kamila Grosickiego, jak i przyjście pierwszego mistrza świata grającego w historii polskiej ekstraklasy Łukasza Podolskiego. Pokazuje, ile polska liga może zyskać przy przyjściu graczy, którzy są doświadczeni. I tak jak może w innej dyscyplinie, która też jest nam w pewnym sensie bliska, jak Orły Węty wracały w piłce ręcznej do szkolenia, do piłki ręcznej w Polsce. Gdyby się tak udało, że gracze, którzy grali za granicą, kończą te kariery, wracają i jeszcze mogliby grać w polskiej lidze, w polskiej piłce, oni by naprawdę mogli poziom tej gry podnieść wyżej, poziom tej ligi podnieść wyżej przy takim podejściu, jakie jest podejście na przykład Kamila Grosickiego w tym momencie.
Tak. No nie wszystkie te powroty się udają. Na przykład bardzo przykro mi było, kiedyś ostatnio dowiedziałem, że Dani Quintana, Hiszpan, który czarował na boiskach naszej ekstraklasy w poprzednim pobycie, teraz po prostu się absolutnie w Jagiellonii nie sprawdził, przytył, nadwaga, niedotrenowanie i rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt, a to był piłkarz, na którego się z przyjemnością patrzyło. On zresztą z polskiej ligi poszedł w świat, bodajże Azerbejdżan. Tak. Takie kluby, powiedzmy, topowe w tych krajach grał w europejskich pucharach. No niemniej jednak wrócił do naszej ekstraklasy z jednak taką, powiedzmy, charyzmą tego świetnego technika, pomocnika i to już nie był ten człowiek, już dzisiaj go w naszej lidze nie ma.
Tak, ale mnie bardziej chodzi o to, żeby polscy gracze wracali do polskich klubów, bo na polskich graczy przede wszystkim chodzą kibice i polscy gracze potem dają przykład tym innym i z perspektywy reprezentacji na to patrzę, bo to jest najważniejsze.
Tak, no Podolski nie jest jakby...
Ale gdzieś tam ta rodzina. Ale mamy inną skalę, prawda?
Tak, tym bardziej, że on zawsze chciał do Zabrza przyjść i grać, bo tak jak sam mówił, jako mały chłopiec z tatem chodził na mecze Górnika, na Roosevelta chodzili. Wtedy jeszcze zupełnie inny stadion, inni piłkarze, ale on się tak zakochał w tym klubie, że powiedział, że na koniec swojej pięknej kariery, być może na koniec, bo może grać jeszcze długo, do tego Zabrza chciał trafić i trafił i rzeczywiście te ostatnich kilka meczów jest świetnych w jego wykonaniu.
I to pokazuje bardzo dobrze, jak to trzeba czasami dać czas. Bo on mówił, że on jeszcze nie jest przygotowany, że musi dojść do odpowiedniej odpowiedniej formy fizycznej. Podobnie było z Grosickim. Też nie był optymalnie przygotowany na początek. Teraz zaczyna grać doskonale. Świetny mecz, 3 asysty w meczu z Lechią. Bramka teraz w meczu ostatniej kolejki tutaj w Niecieczy, prawda? I to po bardzo dobrej grze. To jest ten Grosicki, którego pamiętam z reprezentacji Polski. Kto wie, być może rozdział jego reprezentacyjny nie jest jeszcze zamknięty, bo nie wiadomo. Tutaj jest wszystko przed nami.
Miałem przyjemność z nim porozmawiać, kiedy Radio Wnet miał swoją wielką wyprawę i dotarliśmy pojechaliśmy do Szczecina i zgodził się na rozmowę. Bardzo miły, ale taki bardzo był też skupiony i powiedział, że ja spytałem, czy możemy jeszcze liczyć, że Turbo Grosik wróci. On mówi, że tak, że absolutnie chce zrobić wszystko i kto wie, czy nie jest na dobrej drodze. A propos tych powrotów, no to kolejny może nam się szykować w postaci Łukasza Teodorczyka. Były król strzelców między innymi Ligi Belgijskiej w Anderlechcie Bruksela. Świetne występy też w Dynamie Kijów. No przede wszystkim pamiętany z Lecha, tak, i z Polonii Warszawa. Tak, tak. Obecnie w Udinese. Początek nawet miał dobry, ale teraz już nawet nie łapie się na ławkę rezerwowych i on najprawdopodobniej wróci do naszej ligi. Tylko pytanie, do jakiego klubu? Bo pewnie kilka by go chciało.
W dyspozycji, czy w dyspozycji właśnie z Anderlechtu, czy w dyspozycji wtedy, kiedy miał trochę też kłopotów
tak,
ze sobą,
tak,
prawda?
Miał kłopoty wychowawcze i tak, to taki no, rzeczywiście też charakterny chłopak.
No, ale czasami
nie zawsze
niegrzeczni chłopcy, jak są dobrze skanalizowani, tak, to są tak dobrze do wykorzystania. To wiele takich przykładów w piłce nożnej było.
Oby rzeczywiście wrócił. Ja jeszcze tylko...
Trzymajmy kciuki.
Mamy potwierdzenie, kto jest mistrzem jesieni. Lech Poznań. Dlaczego? Dlatego, że wygrał jednak na Dolnym Śląsku w stolicy polskiej miedzi w Lubinie z Zagłębiem 3-2 i Lech umacnia się na pozycji lidera po rundzie jesiennej.
To tutaj powiem taką ciekawą rzecz, że to trofeum, powiedzmy takie umowne trofeum, o którym tutaj mówimy, pokazuje po raz kolejny, że trener Skorża sprawdza się w sytuacji, kiedy obejmuje klub i w krótkim odstępie czasu musi coś zrobić. Problem do tej pory historycznie rzecz biorąc, jeżeli przeanalizujemy, jak sobie trener Skorża radził w polskiej piłce, to problem następuje u trenera Skorży po 2-3 latach pracy z drużyną. Kiedy wiele osób mówi, że następuje takie obopólne zmęczenie między szatnią a trenerem i wtedy zaczynają się problemy. Ale jeżeli zwrócimy uwagę na to, w jakich okolicznościach Lech zazwyczaj zdobywał tytuły mistrzów Polski, to były to zazwyczaj okoliczności, w których słaba była Legia. I teraz mamy znowu sytuację, w której Legia jest słabsza. Z różnych powodów można to o tym osobną audycję zdecydowanie.
No ale jest, jest w strefie spadkowej. Ma zupełnie inne teraz percepcje patrzenia na ligę niż Lech.
Tak. Zupełnie inny paradygmat do tego trzeba zastosować. Natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć, że tej Legii w zasadzie nie ma. No bo trzeba tak powiedzieć, że nie ma z perspektywy walki o Mistrzostwo Polski. No i tutaj Lech ponownie jakby wchodzi w tą lukę, w tą niszę, która może być. Natomiast, tak jak powiedziałem, bardzo równo dobrze grająca Pogoń, która ma bardzo dobrego trenera. Może nie jest tak ten trener doceniany szeroko, ale on konsekwentnie, zwróćmy uwagę, że on tam jest 5 lat w Szczecinie już prawie.
I to
jest solidna praca. Potem zebrali paru graczy, którzy byli niechciani. No najlepszy przykład kolega Kucharczyk z Legii.
I to jest też właśnie ten przykład, że trenerowi jednak trzeba dać popracować. Ale
mamy
przykładem jest.
Tak.
Ja chcę tylko powiedzieć, że na tę chwilę czołówka naszej tabeli wygląda w ten sposób. Po 17 meczów rozegranych w tej rundzie jesiennej, Lech Poznań ma 38 punktów. O 3 wyprzedza Pogoń, która została wicemistrzem jesieni, 35. I na trzecim miejscu Lechia Gdańsk, 33 punkty. Tak wygląda ten szczyt naszej ekstraklasy.
A Raków ile ma punktów?
Raków ma punktów 29, więc to już jest strata taka znaczna do tej czołówki.
Ale przy
coraz
meczach
większa.
Bezpośrednich obróconych na swoją korzyść, to ta strata może być jeszcze zniwelowana, jeżeli będzie dobra wiosna.
No tak, 4 punkty traci do Lechii, 6 do Pogoni, jeśli chce jeszcze nawiązać, tak jak ty powiedziałeś, że może nawet o mistrzostwo, no musi się postarać. To się wszystko powoli może zmieniać już od kolejnego weekendu,
ale
kiedy zaczniemy rundę wiosenną.
Oczywiście.
Do końca, do świąt praktycznie piłkarze będą grać, czy się to komuś
ale
podoba,
czy nie. Ale nawet jeśli to, o czym wspominasz w tym momencie, nawet jeżeli ten Raków jak gdyby odłączymy od tej pierwszej trójki, no to proszę zobaczyć, jakie tutaj mamy paralele z Premier League. Mamy 3 drużyny w Premier League, Liverpool, Manchester City, Chelsea, które się biją o mistrzostwo, prawda? I wygląda, że to będzie taki three horse race. I mamy tutaj naszą trójkę, Lechia, Pogoń, Lech, prawda? Jeśli ten Raków odłączymy. A ja bym jeszcze tego Rakowa tak do końca nie skreślał.
No to zobaczymy. Tak, rzeczywiście trener Marek Papszun to wie najlepiej, jak całą sprawę tutaj, jak pokierować przede wszystkim, zanim ewentualnie odejdzie do Legii, bo to się jeszcze wszystko waży i toczy. Teraz posłuchajmy sobie In Excess. To pod kątem tego, że gdzieś majaczy nam się pierwsze wielkie wydarzenie w nowym roku, już po nowym roku, a to będzie Australian Open. I za chwilę połączymy się z jednym z ekspertów tenisa ziemnego. To będzie pan Michał Lewandowski, trener i komentator Canal Plus, bo sprawa jest gorąca. Iga Świątek zmienia trenera. No, to rzeczywiście sprawa, która poruszyła całe środowisko sportowe w naszym kraju. Za chwilę posłuchamy, no, jaki komentarz jest do tego. Po 5 latach rozstała się ze swoim dotychczasowym szkoleniowcem, ale może o tym za chwilę, a najpierw posłuchajmy australijskiej legendy rocka, więc In Excess. Mamy połączenie z panem Michałem Lewandowskim, trener tenisa ziemnego, komentator Canal Plus. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No, sytuacja i temat rozmowy oczywisty. Iga Świątek i zmiana szkoleniowca. Chyba taka, no, sytuacja, która raczej niespodziewana. No, ja mam takie wrażenie przynajmniej. Pan Piotr Sierzputowski już nie jest trenerem Igi Świątek, naszej najlepszej tenisistki. Po ponad pięciu latach ta współpraca została zakończona. No i pytanie do pana jest to od razu takie, dlaczego tak się stało?
No, myślę, że o to należałoby zapytać zawodniczkę, żeby dostać taką 100% odpowiedź, czy też trenera. No, z tego, co czytamy, co widzimy, obserwując tę sprawę, no to po prostu była to potrzeba zmiany, nowego bodźca i myślę, że tu jest taka podstawowa przyczyna. Trzeba pamiętać, że w tenisie do tych zmian trenerskich dochodzi bardzo często. Tutaj ten układ Piotra Sierzputowskiego z Igą Świątek, ta współpraca i tak trwała długo, jak pan powiedział na początku, ponad 5 lat. Myślę, że zrobili kawał dobrej roboty, no bo te wyniki mówią same za siebie, natomiast no, ten ostatni rok też był dosyć mocno naznaczony takimi sytuacjami, które gdzieś tam niepokoiły, martwiły. Owszem, utrzymuje się cały czas w topie, jest wysoko, była przez moment nawet w pierwszej piątce rankingu, ale ona jest profesjonalistką, ona doskonale wie, czego chce, mierzy bardzo wysoko i myślę, że tutaj w tej współpracy sama zawodniczka poczuła, że po prostu no, doszła już może nie do tej przysłowiowej ściany, ale że oczekuje czegoś więcej.
Ale ta zmiana nastąpiła, kiedy Iga już rozpoczęła przygotowania i to nawet bardzo intensywne. W mediach społecznościowych, też w kontakcie ze sztabem, już takie doniesienia, że to już jest bardzo mocny okres, rozpoczęty okres przygotowawczy. Czyli ja mam takie wrażenie, że coś tam się musiało wydarzyć, no bo taka sytuacja mogłaby na przykład nastąpić zaraz po turnieju w Guadalajarze. Kiedy by to było takie zaplanowane, czy to nie była jakaś terapia wstrząsowa? No nie wiem.
Powiem tak, w środowisku, a nawet poza środowiskiem, gdzieś tak mówiąc już bardzo szeroko, pewne sygnały dochodziły, że coś tam nie do końca ta maszyna pracuje tak, jak powinna, że tak jak wcześniej, że są tam pewne tarcia, co szczerze mówiąc też mnie nie dziwi, bo też pamiętajmy, jaka jest specyfika tego sportu, że to są ludzie, którzy w zasadzie spędzają ze sobą cały rok, od stycznia do listopada, więc myślę, że jakaś formuła po prostu się wyczerpała, natomiast to, o czym pan mówi, to no, faktycznie PR-owo wyszło to dosyć dziwnie, że tak to nazwę, bo we wtorek konferencja, trener zapowiada kolejny sezon, plany, a parę dni później oficjalna informacja, że no, że koniec, tak?
No właśnie, poza tym, to jest.
Jeszcze tutaj czytamy wypowiedzi Piotrka, to on moim zdaniem nie wygląda na zaskoczonego, tak jakby też gdzieś to przeczuwał, natomiast no tak.
Ale panie Michale, ja mam takie pytanie, bo pan Piotr Sierzputowski powiedział takie bardzo znamienne zdanie, właśnie w swoim jakby też wytłumaczeniu, coś się wypaliło. No to ja się pytam, ale tak. Co się wypaliło?
No właśnie, no to też chciałbym to wiedzieć, szczerze mówiąc, bo tam też był trudny dostęp do nich, mało można było się dowiedzieć spoza tego, co widzieliśmy. No, widzieliśmy mecze, widzieliśmy nerwowe zachowania.
Płacz.
Płacz, dokładnie. Te tiki nerwowe, które też wszyscy widzą. No widać, że tam obciążenie tego układu nerwowego u Iggy jest bardzo duże. Pytanie właśnie, z czego to wynika, bo to, że jest presja, to, że jest zawodowa rywalizacja, walka o duże pieniądze, o duże trofea, no to jest jasne, tak? Natomiast zaczęło niepokoić to, jaki koszt ta dziewczyna ponosi w tak młodym wieku i dlaczego to się tak często powtarza, więc no jest to troszkę owiane taką tajemnicą. Czytałem ostatnio też wywiad z panią psycholog, też szczerze mówiąc, no...
Z panią Darią, tak? Z panią Darią Abramowicz, czyli opiekunką Igi Świątek, ważną postacią w całym tym teamie.
Tak, no właśnie, no i też się teraz pojawiają pytania, kto tam tak naprawdę był, jest najważniejszy, czy właśnie sam trener, czy pani psycholog. To też było takie niejasne, więc no może teraz pod wodzą nowego trenera jakby ta hierarchia zostanie na nowo ułożona, ale to czas pokaże.
Czy będzie to Tomasz Wiktorowski, a więc opiekun Agnieszki Radwańskiej?
Takie pojawiły się doniesienia i myślę, że jest duża szansa na to, że to się potwierdzi, no bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, na naszym lokalnym podwórku tenisowym no nie ma zbyt dużo trenerów z takim doświadczeniem, jakie ma Tomek. Wiadomo, ta długoletnia współpraca z Agnieszką Radwańską, to co osiągnęli, Tomek jest cały czas aktywnym trenerem, oczywiście w ostatnim czasie bardziej komentatorem tenisa, natomiast no wiadomo, że jest to osoba, która naprawdę zna się na rzeczy, także myślę, że jak to się potwierdzi, to moim zdaniem będzie to dobry ruch.
Dobry ruch, ale czy tymczasowy, czy taki już bardziej na stałe? No bo może rzeczywiście, no wiemy, że Iga bardzo ceni sobie Rafaela Nadala, może ktoś to z Nadalem kiedyś pracował, no nie wiem, tak się zastanawiam głośno.
No tak, no to kolejny raz tylko mogę powtórzyć, że czas pokażę, bo te specyfika dyscypliny jest taka, że bardzo często umowy są podpisywane najpierw na okres próbny, żeby zobaczyć, czy dany trener pasuje do danej tenisistki, bo bywało często i tak, że nawet jak to były wielkie nazwiska i zawodnicze, i trenerskie, okazywało się, że no nie. Taki najkrótszy epizod to chyba swojego czasu miał Mats Wilander, który dosłownie po 3 dniach został zwolniony przez tenisistkę. Po tygodniu trenerzy są, że dziękuję im się. No widzieliśmy przykładem Raducanu, były trener Jany Komty. Po 2 tygodniach bodajże już był nowy trener, także no to ta karuzela się kręci.
To trzeba, myślę, poczekać, panie Michale, chyba pierwszą takim symptomem tego, czy to jest dobra zmiana i jak w tym teamie Igi Świątek to wszystko wygląda, będzie Australian Open.
Myślę, że tak, no, że tu już będzie taki pierwszy sprawdzian tego, jak to wygląda, czy Iga wypoczęła, czy faktycznie nawiązała taką współpracę, która potrwa chociażby do tego Australian Open. Kto tam się w tym boksie trenerskim pojawi za parę tygodni. No i pytanie, co dalej, tak? No bo przecież ta dziewczyna jest dopiero na początku drogi. Miejmy nadzieję, że te sukcesy, które osiągała, no będą się powtarzać, bo to też często mówimy, że to jest talent nieprawdopodobny, że to jest dziewczyna, która powinna, bo oczywiście trzeba to wziąć w cudzysłów, ale ma potencjał na wygranie kilku, a może nawet kilkunastu wielkich szlemów, tak? Więc no, trzymam kciuki, żeby ten ruch spowodował ten pozytywny bodziec i że te rezultaty będą się bronić.
Wszyscy trzymamy kciuki, bo tak jak powiedziałem, i nie boję się tego stwierdzić, że Iga Świątek to jest takie nasze dobro narodowe. Jedno z, tak. No ale takie rzeczywiście. Dobrze, panie Michale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że pierwsze na pewno, ale że nie ostatnie. Pan Michał Lewandowski, trener tenisa i komentator Canal Plus, był naszym gościem, a jeśli Australia, no to kolejny z wielkich australijskich zespołów na naszej antenie, Midnight Oil, a więc posłuchajmy tak ku dobrej takiej, powiedzmy, wróżbie Igi Świątek na Australian Open. Po rozważaniach tenisowych wracamy do piłki nożnej. Podsumowujemy naszą ekstraklasę, rundę jesienną, bo wiemy, że Lech Poznań jest mistrzem jesieni, tak to nazwijmy, bo jest. Ma 38 punktów, 3 punkty przewagi nad Pogonią, 5 punktów nad trzecią Lechią. Jeszcze do rozegrania od 20 startuje w ramach oczywiście rundy jesiennej mecz Krakowia-Legia, ale to dolne rejony tabeli, co też ciekawie brzmi. Legia gra z Krakowią, a my mówimy o tym, co będzie na dole. No ale tak to się układało. A więc Lech mistrzem jesieni, to już jest pewne, wygrał swój mecz na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i tym mistrzem został. A w naszym studiu oczywiście pan Kazimierz Romaniec, a więc, a przed nami też na środku naszego pięknego wielkiego stołu dwa bardzo ważne wydawnictwa Encyklopedii Piłkarskiej Fuji, a więc rocznik 2021, zdjęcie, które zachęca, to Raków Częstochowa, który cieszy się z Pucharu Polski, bo to miało miejsce w Lublinie.
Prezes Marek Świerczewski,
Marek Papszun i jego piłkarze, tak. I piękny puchar, bo to było ważne, a także Mistrzostwa Polskie, a więc rozgrywki ligowej stulecie 1918-2018 z bardzo ładnym zdjęciem pomnika Kazimierza Dejny z przedstadionu Legii.
Tak, to jest tutaj, jakby nawiązuje tutaj to wszystko do tego, co sobie rozmawiamy, dlatego, że wydajemy w tym momencie od 30 lat rocznik piłkarski, gdzie komentujemy sytuację w Polsce i za granicą w piłce nożnej, koncentrując się przede wszystkim na Polsce, ale bardzo duża sekcja zagraniczna. Był to tworzony przez Andrzeja Gowarzewskiego rocznik, w założeniu miał być lepszy niż Rotmans i Annuario Calcio Mondiale i myślę, że przynajmniej jest równy im, a niektórzy sądzą, że lepszy.
No na pewno nie przebrana wiedza, taka kopalnia wiedzy, to jest absolutnie pewne.
I ta nasza kochana Polska Liga, która jest bazą i dlatego wydajemy monumentalne w tej chwili dzieło, gdzie każdy będzie mógł odcyfrować, dojść do każdego jednego meczu, czy to ten mecz w 1929 roku był, czy w 2019, będzie mógł dojść do składów, minut, bramek, sędziów. Serdecznie zapraszamy. Można nas tutaj znaleźć we wszystkich dobrych miejscach.
Zapraszamy i zachęcamy. To co, przechodzimy do Rosji? To przejdźmy do Rosji, no bo przecież zagramy w barażu, jeden mecz barażowy, tak sobie sami poplątaliśmy tę sytuację porażką z Węgrami, a więc gramy jeden, gramy na wyjeździe jeszcze nie wiadomo gdzie, tak jak rozmawialiśmy z prezesem, byłym prezesem PZPN-u przed tygodniem, panem Michałem Liskiewiczem, to w zasadzie tak wymienialiśmy trzy miasta, więc być może Moskwa, Łużniki, no bo największa frekwencja, być może Sankt Petersburg, bo to jest ukochane miasto Putina i generalnie tam tej Rosji się dobrze gra, a Polakom źle, więc dlaczego ma być nam dobrze, skoro ostatnio tam dostawaliśmy, to jedźmy do tej, ale jeśli na przykład ta zima będzie bardzo sroga, co w Rosji jeszcze końcem marca jest możliwe, to możemy w Krasnodarze na przykład zagrać i wtedy oprowadzi naszą reprezentację Grzegorz Krychowiak po Krasnodarze.
Tak. Ja tutaj myślę, że tutaj są różne wątki. Nam się w Rosji generalnie zawsze grało źle. Tutaj nie ma kwestii lokalizacji. Myśmy, czy graliśmy w Moskwie, gdzie zdarzało nam się przegrać 1-7 w 1960 roku, czy graliśmy w Wołgogradzie, gdzie przegraliśmy za czasów Jacka Gmocha 1-4, gdzie Marek Dziuba był objeżdżany przez Olega Włochina, ale się zrewanżował bardzo ładnie w Barcelonie w 1982 roku na Mistrzostwach Świata. Czy też grało się nam źle w Sankt Petersburgu? Myślę, że tak. Osobiście uważam, że ten mecz nie będzie w Moskwie. Może tutaj to jest przedwczesne, ale na Łużnikach zazwyczaj jest sztuczna murawa. Musiała być kładziona murawa naturalna. Poza tym, mecze Polski z Rosją mają podtekst nie tylko sportowy i o tym zaraz sobie też powiemy. I to nie ma drugiej takiej pary, bo nawet mecze nasze z Niemcami też mają oczywiście podteksty inne, ale te podteksty są bardziej na zasadach podtekstów, tego, że nie wygraliśmy przez 80 ponad lat, prawda? Były różne takie rozważania. Natomiast mecze Polska-Rosja mają zawsze te podteksty, wiadomo, historyczno-polityczno-społeczne. I od tego nigdy nie uciekniemy. I Rosja też nie byłaby zainteresowana porażką u siebie w Moskwie z Polską. Bo to no taka porażka by wychodziła poza aspekt sportowy.
Bo mówimy Rosja, ale mamy też w świadomości tak gdzieś, że ZSRR jako Rosja jako kontynuator, bo no, myśmy grali...
Rosja z punktu widzenia dyplomacji, oczywiście. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego
bo my,
jest kontynuatorem.
Bo my przecież ZSRR toczyliśmy też wielkie boje nawet na Mistrzostwach Świata, czyli 0-0
oczywiście.
I nasz awans do strefy medalowej 82.
Myślę, że...
Później oni się nam tutaj zreważowali w Chorzowie, no bo 1-1, ta bramka Bońka takim szczupakiem.
Niesamowity
ale,
mecz.
Ale tam trzeba było wygrać, a my po prostu zremisowaliśmy. I tych meczów było rzeczywiście kilka.
Było,
tak
przegraliśmy
istotnie.
W tych samych eliminacjach, o których mówisz, do Mistrzostw Europy. Przegraliśmy w Moskwie 0-2 bez żadnego gadania. Byli lepsi, po prostu nie mogliśmy się wtedy przeciwstawić. Natomiast historycznie to najwspanialsze chwile, poza oczywiście Mistrzostwami Świata w Hiszpanii, gdzie graliśmy o najwyższą stawkę w całej historii i ten egzamin zdaliśmy jak najbardziej, remisując wtedy 0-0 na Camp Nou. To poza tym, no, najbardziej fascynująca historia to jest jednak rok 1957 i eliminację Mistrzostw Świata do Szwecji. No, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jesteśmy rok po październikowej odwilży. Koniec epoki stalinowskiej. Następuje losowanie, wyciągamy trzy zespołową grupę. W tej grupie jest Polska, Związek Radziecki i Finlandia. Finlandia wtedy się generalnie nie liczy. Związek Radziecki jest na bardzo dobrym poziomie, co potwierdzi później i w Szwecji, awansując do ćwierćfinału, czyli do ósemki najlepszych drużyn na świecie. Ulegną wtedy Szwedom 0-2 gospodarzom. I cóż, i mamy sytuację, że 20 października 1957 roku mamy mecz w Chorzowie. Jesteśmy po meczu w Moskwie, przegranym gładko 0-3 i musimy wygrać, żeby zachować szansę na awans do Mistrzostw Świata w Szwecji. I jest sytuacja taka, jest powoływana kadra 16 zawodników, której są najlepsi w zasadzie wszyscy polscy zawodnicy, poza jednym, co do którego, jak pisze prasa, są pewne wahania, czy jest w stanie podołać obowiązkom w takim meczu, czy jest dość ambitny, żeby grać. Mecz ma być w Chorzowie. Mecz ma nie być w Warszawie, co jest bardzo ciekawe. Dlaczego mecz ma nie być w Warszawie? Zdecydowano, że mecz nie ma być w Warszawie, dlatego że towarzysze polscy, rządzący wtedy w kraju, uzgodnili z towarzyszami radzieckimi, że proszę zwrócić uwagę, że jest równy rok od polskiego października w 1956 roku. Wtedy w Warszawie była planowana ogromna demonstracja poparcia dla towarzysza Wiesława, czyli towarzysza Gomułki, który przeciwstawił się rok wcześniej Rosjanom, kiedy prowadzili czołgi na Warszawę. Rosjanie obawiali się wtedy, że dojdzie do jakichś zamieszek w Warszawie, zwłaszcza jeśli Polska by taki mecz wygrała, a polscy towarzysze skwapliwie podsunęli im rozwiązanie, że przecież Górny Śląsk to jest klasa robotnicza, to jest region przemysłowy, tutaj będzie spokój, porządek, żadnych problemów nie będzie.
No to... Ale Stadion Śląski w Chorzowie to była taka nowa inwestycja.
To była
wtedy
zupełnie nowa inwestycja.
Stadion
Śląski
stadion,
w Chorzowie został otwarty dokładnie 22 lipca 1956 roku.
I rok później już był ten
i
wielki
rok później
mecz.
Był ten mecz. Przegraliśmy na inauguracji z NRD towarzysko 1-2. Pierwsza bramka strzelana na tym wspaniałym stadionie była polska bramka samobójcza Jerzy Woźniak, który zresztą zagrał w tym meczu ze Związkiem Radzieckim, jak cała jedenastka spisał się wprost rewelacyjnie. Zaraz do tego przejdziemy. No i wracam do tego komunikatu. Co to był za zawodnik, co do którego miano wątpliwości? A tym, że zawodnikiem, co do którego miano wątpliwości, był niejaki Gerard Cieślik, który okaże się bohaterem meczu ze Związkiem Radzieckim w Chorzowie. I co,
legenda,
się zdarzyło? Jak ten Cieślik trafił do składu w ogóle, skoro go nie było w kadrze? Otóż Polacy byli zgrupowani w Katowicach na ostatnie 4-5 dni przed meczem i grali mecze sparingowe. I w jednym z tych meczy sparingowych grali z reprezentacją Śląska. I w reprezentacji Śląska grał Gerard Cieślik, który w czasie tego sparingu był najlepszym piłkarzem na boisku i strzelił im dwie bramki. Wtedy kapitanem związkowym, czyli selekcjonerem, był Henryk Rejman, wybitny polski piłkarz okresu przedwojennego, strzelec 128 bramek w Ekstraklasie, kapitan Wisły, legenda.
Legenda, ulica jest zresztą
jak najbardziej
Henryka
stadion
Reymana w Krakowie.
Tak jest. I on miał do pomocy dwóch ludzi. Edwarda Cebulę, i Tadeusza Forysia. To miało zasadnicze znaczenie, ponieważ Rejman nie był trenerem jako takim, ale miał ogromne, z uwagi na to, że był no, sanacyjnym oficerem Wojsk Polskich, który w jakiś sposób się uchował w nowej rzeczywistości, on potrafił do zawodników przemawiać. To było słynne jego powiedzenie, orły do boju. To powiedzenie, które my teraz znamy, to właśnie było powiedzenie Henryka Rejmana. On tym powiedzeniem mobilizował swoich podopiecznych. No ale wracając do Forysia i Cebuli, to oni obmyślili plan gry taktyczny na Chorzów. To oni zdecydowali ostatecznie, że trzeba Cieślika powołać, a powołany Cieślik został poprzez audycję Kroniki Sportowej Polskiego Radia, która to audycja została nadana i w ten sposób został dowołany. Sam Cieślik powiedział, że on w zasadzie jak wysłuchał to w radiu, to nie był przekonany, czy na to zgrupowanie ma jechać, czy ma nie jechać na to zgrupowanie, no ale ostatecznie trener Foryś zadzwonił do niego następnego dnia i oczywiście zameldował się, zjawił się. I co było kluczową rzeczą? Otóż my graliśmy w systemie 3-2-5, w systemie WM i generalnie kryto wtedy każdy swego. Natomiast trenerzy Foryś i Cebula ustawili po raz pierwszy może w ważnym meczu polską reprezentację nakrycie strefą, co stanowiło kompletne zaskoczenie dla piłkarzy radzieckich. Przyczyn było więcej, natomiast no przyczyną też wspaniałej gry naszych zawodników była atmosfera na Stadionie Śląskim. Mecz rozpoczynał się w niedzielę 20 października o godzinie 12, ale rozpoczął się, co ciekawostka, po odsłuchaniu najpierw hejnału Zwierzy Mariackiej w Krakowie za pośrednictwem fal radiowych, a potem po raz pierwszy chyba w historii po odśpiewaniu choralnym Mazurka Dąbrowskiego. Jeżeli wrócimy, jest to 57 rok, tak jak powiedziałem, po okresie stalinowskim. Atmosfera była wtedy tak, jak myślę, podczas wcześniejszych Mistrzostw Europy w boksie w Warszawie w 1953 roku. Stefan Floreński, zawodnik Górnika Zabrze, który grał w tym meczu, on potem wspominając ten mecz mówił, że cytuję tutaj, bo to jest cytat, Ruscy wychodząc na stadion mieli strach w oczach.
Później żeby kilka reprezentacyjnych też miało, ale choćby tutaj Anglicy, było, nie?
Tak, tak. Natomiast sam tylko sędzia Claff angielski, który sędziował ten mecz i również Barasz w Lipsku, on stwierdził, że taka atmosfera jak na Stadionie Śląskim w Chorzowie to rzadko się zdarza nawet na Wembley. A miał porównanie. Więc ta atmosfera, to wszystko, wspaniałe dwie bramki Cieślika, doskonały plan taktyczny, to wszystko spowodowało, że wygraliśmy. Wspaniała postawa Edwarda Szymkowiaka, absolutnie kluczowego piłkarza, dlatego, że piłkarze radzieccy przegrywając 0-2 po tych dwóch bramkach Cieślika, potem bardzo mocno cisnęli, szczelili na 1-2 i to nam utorowało drogę do barażu w Lipsku.
Piękna historia. No niech rzeczywiście, myślę, że warto przekazać naszym piłkarzom te wszystkie historie gdzieś tam w drodze, powiedzmy, na to spotkanie w Rosji, bo 24 marca my zagramy ten mecz i to będzie jeden mecz, ewentualnie dogrywka i karny.
Ja tylko powiem na zakończenie, bo wiem, że nas czas goni, ale to jest istotna sprawa. Ten mecz nam utorował drogę do Lipska. 24 listopada 1957 roku zagraliśmy ten mecz w Lipsku, też można by o nim wiele mówić, ale ważne jest to, że można się spierać nad definicją, co to jest baraż. Ale jeżeli przyjmiemy, że baraż jest meczem rozstrzygającym o awansie, dodatkowym meczem rozstrzygającym o awansie na Mistrzostwa Świata, to trzeba pamiętać, że to był pierwszy baraż w historii eliminacji do Mistrzostw Świata. Myśmy ten baraż grali, przegraliśmy 0-2, przyczyn było wiele, między innymi nieobecność Szymkowiaka, ale to już jest inna historia.
No tak, to możemy rzeczywiście długo rozmawiać, niemniej jednak najpierw zagramy z Rosją, oby zwycięstwki mecz wyjazdowy, bo to już jest pewnik, a później zagramy u siebie 29 i teraz albo ze Szwecją, albo z Czechami, ale to już jest, myślę, historia na inną audycję. Jeszcze tylko jedna ważna informacja. Niestety polskie piłkarki ręczne przegrały z Rosjankami 23-26 na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. To jest druga porażka. No, oby nam lepiej poszło w piłce nożnej właśnie końcem marca. Dziękuję bardzo za obecność, pan Kazimierz Romaniec, a więc historyk futbolu, co słychać naprawdę bardzo, panie Kazimierzu. Dziękujemy za te wszystkie piękne historie. Dziennikarz oczywiście także, Encyklopedia Fuji. Jutro zapraszam na 7.45, bo będzie 15-minutowe podsumowanie tego wszystkiego, co dziś. Na pewno wrócimy do skoków, do naszej ligi, do różnych ważnych informacji, ale także jutro jest Dzień Finlandii na antenie Kanal Plus i też powiemy o fińskim sporcie. No myślę, że głównie o skoczkach, bo to jest tak, ciśnie się samo przez się. A więc zapraszam na jutro. Dziś to wszystko. Porozmawiajmy o sporcie. Porozmawialiśmy sobie, myślę, że bardzo sympatycznie i zadowolenie. zacnie. Na razie to wszystko. Dziękuję. A pożegnamy się Irą parę chwil. Niech te chwile będą miłe także dla polskich kibiców.